No to jesteś w końcu w Zamościu, w swoim ulubionym.
No w końcu.
Nie to, żebyś tu rzadko bywała.
No nie, z sentymentem tutaj wracam rzeczywiście.
Dlaczego Zamość? Dlaczego spowiedź ostatnia w Zamościu?
No w sumie z Zamościem kojarzy mi się wszystko takie, to co najlepsze i najpiękniejsze. Tutaj, no po pierwsze się urodziłam, ale też takie chyba najważniejsze rzeczy w dzieciństwie, które dowiedziałam się o Bogu, to one były związane z moim dziadkiem, że on jako pierwszy wprowadził mnie w taką pobożność katolicką, nauczył mnie pacierza, prowadzał mnie do kolegiaty, gdzie panowała taka niezwykła atmosfera, pięknie grający organista, wielka przestrzeń, także myślę, że właśnie dziadek wywarł takie duże piętno na tym, w jaki sposób postrzegałam wtedy Boga, że był on dla mnie wielki i dobry i chyba podejrzewam, że nosił wąsy w tamtym okresie, tak jak dziadek.
Dziadek prawdziwy.
Tak, poza tym myślę, że poza takim obrazem Boga, jaki dał mi właśnie dziadek, myślę, że z babcią razem tworzyli taką atmosferę bezpieczeństwa, radości, jeśli chodzi o takie przebywanie z nimi. Także mój obraz również kształtował się właśnie w taki sposób, że widziałam siebie jako tą najlepszą wnuczkę, która zawsze postępuje w sposób dobry. Tak przynajmniej byłam oceniana i myślę, że to miało duży wpływ na to, jak patrzyłam na siebie. Oczywiście ze swoimi rodzicami mieszkałam już poza Zamościem, ale te przyjazdy tutaj były dla mnie szczególnie ważne, bo wiedziałam, jak patrzyłam w oczy swoich dziadków, to widziałam, że...
Jak to dziadkowie kochają wnusie. No i z tym obrazem Boga, który w jakiś sposób pokazał ci dziadek i babcia, a szczególnie dziadek, wracałaś do domu, do Świdnika. A tam?
No tam właściwie to tak o Bogu chyba za dużo nie myślałam, do wieku nastoletniego, bo tutaj wiadomo, przeszłam te wszystkie sakramenty, które trzeba było, do komunii byłam przygotowywana, ale nie pamiętam, żebym w jakiś sposób przywiązywała swoją uwagę wtedy do Boga. Natomiast przyszedł taki moment, kiedy zaczęłam o Nim poważnie myśleć. To był czas liceum. Wtedy chodziłam do liceum do Lublina i ktoś mi powiedział o tym, że powstała taka wspólnota katolicka, która zrzesza młodzież bardziej zainteresowana Bogiem niż to oferuje Kościół katolicki. No i rzeczywiście przyłączyłam się do tej wspólnoty i później kilka ładnych lat to był właśnie związek z tymi ludźmi i pogłębianie swojej relacji z Bogiem.
Miałaś 4 lat?
No to się zaczęło, myślę, jak miałam około 16 lat i trwało do czasów studiów, bo już na studia wyjechałam całkowicie do Lublina, tam zamieszkałam na stacji, także już nie wracałam do Świdnika i kontakt też z tamtymi ludźmi po prostu się zerwał.
Dlaczego to ważny etap, ta wspólnota?
No Metanoia była rzeczywiście niezwykłą dla mnie wtedy wspólnotą z tego względu, że tam poznałam innego Boga, innego niż do tej pory widziałam. On nie był zamknięty w budynku kościelnym, tylko właśnie razem z innymi młodymi ludźmi czytaliśmy Biblię, poznawaliśmy, co to znaczy mówić do Boga, modlić się do Niego swoimi słowami. Razem śpiewaliśmy, mieliśmy namiastkę kościoła, bo wyjeżdżaliśmy na obozy wspólne. Ja też bardzo szybko zaczęłam mieć pod opieką młodsze, no, tak zwane wierzące osoby, czyli prowadziłam z nimi też spotkania. No i mówię, byłyśmy skupione na tym, żeby poznawać tego Boga, ale myślę, że wtedy z tego Boga dziadka zaczęłam widzieć Boga jako zbyt bliskiego, takiego kumpla. Chyba to, myślę, że dobrze oddaje treść takiej piosenki, którą wtedy śpiewaliśmy. że Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem, raduje się każdym moim gestem.
Tak. I... Alleluja. Boża radość mnie rozpiera.
Tak. Wtedy myślałam, że faktycznie Bóg jest po prostu dumny z tego, że ktoś taki jak ja może być przy Nim, że to ja bardziej robię Bogu wielką łaskę, że zechciałam do Niego przyjść, także...
Uświetniasz Boga swoją obecnością.
Coś w tym stylu. Zresztą styl życia wtedy w tej wspólnocie był taki daleko odbiegający od norm Bożych, tak jak je teraz znam. Natomiast wtedy, mówię, poznawałam Boga jako kogoś takiego pobłażliwego, kto się na mnie na pewno nie gniewa i który po prostu mnie kocha.
No ale czekaj, w końcu jakiś postęp był, czyli najpierw ten Bóg odległy, taki z katedry, z której na zdjęciu tytułowym wychodzisz. Potem ten Bóg bardzo bliski, taki kumpel właściwie. Czyli postęp, czy raczej przekraczanie jakichś granic?
No teraz z perspektywy czasu to widzę, że nie było to takie proste, ponieważ z jednej strony na nasze obozy liderów przyjeżdżali protestanccy nauczyciele, którzy przekazywali nam dobrą nowinę o zbawieniu. Oni mówili nam o tym, że ratunek jest tylko w Jezusie Chrystusie, że Jego krew całkowicie obmyła mnie z moich grzechów. Wzywali nas do nawrócenia. I oczywiście jako taka osoba, która chciała podobać się Bogu, no to bardzo chętnie odpowiedziałam na to wezwanie. Problem polegał tylko na tym, że nikt nam nie powiedział, że to jest inna Ewangelia od tej, jaką głosi Kościół katolicki. I ja byłam przekonana w tamtym okresie, że mam pewną wiedzę tajemną, której pospolity katolik nie ma, a na pewno Kościół katolicki ją po prostu ukrywa przed wszystkimi wierzącymi. Dlatego to mnie raczej wbijało w pychę. Dawało mi takie poczucie, że wiem więcej, że jestem lepsza. Także myślę, że wtedy w tej wspólnocie myśmy budowali taki bardzo krzywy obraz swojej pozycji przed Bogiem i tego, jaki Bóg jest.
Mówiłaś innym, o tym Bogu, którego znasz? Dzieliłaś się tym, co tam się dowiadywałaś?
Tak, właśnie myślę, że wtedy moja rodzina też zaczęła się niepokoić tym, że zbyt poważnie traktuję te sprawy duchowe, religijne. No wtedy też czytałam Biblię, także to było dla nich przesadą. Zresztą był taki okres, kiedy oni po prostu zaczęli się obawiać, że pójdę do zakonu. I faktycznie miałam to z tyłu głowy, bo bardzo chciałam temu Bogu się podobać, bardzo chciałam, żeby był On ze mnie zadowolony, a jednocześnie, żebym ja mogła coś robić dla ludzi. I w związku z tym takie wyzwanie sobie podjęłam, że kiedyś wyjechałam z tą wspólnotą na takie rekolekcje z osobami niepełnosprawnymi, żeby zobaczyć, czy ja rzeczywiście potrafię służyć, czy będę mogła żyć tylko poświęcając się dla innych ludzi i tak traktując swoją duchową służbę. No niestety dużo wtedy się o sobie dowiedziałam złego. W tym sensie, że wcale nie jestem taka dobra, jak myślałam. Moja cierpliwość nie jest tak kryształowa, jak mogłam sobie wyobrażać. Także wtedy uznałam, że tą drogę muszę zarzucić, że w inny sposób chcę żyć dla Boga.
I co się wtedy stało?
Wtedy to właściwie już był koniec liceum i szukając dalej takiej recepty na szczęście, postanowiłam pójść na studia i wybrałam filozofię na UMCS-ie. I to był taki czas, kiedy wyjechałam z domu, już byłam rzeczywiście poza kontrolą, ale ponieważ moi rodzice nigdy nie mieli do mnie żadnych zastrzeżeń, wzbudzałam raczej ich zaufanie, miałam bardzo duży kredyt zaufania, także nigdy mnie o nic złego nie podejrzewali, dlatego też to moje życie studenckie, ono nie było jakieś karygodne, ale ja wiedziałam, że wchodzę w takie rewiry, w które nie powinnam wchodzić. Także moje sumienie było coraz bardziej tak poruszane moją grzesznością, tym, że nie jestem dobra. I wtedy też no, miało miejsce coś takiego niezwykłego, że pojawił się, a właściwie był ze mną na studiach, Radek, ten, który teraz jest też w kościele.
jeden z moich najlepszych przyjaciół.
No właśnie i Radek, widząc, że ja no, jestem zainteresowana rzeczami duchowymi, rozmawiał ze mną i mówił mi dobrą nowinę o zbawieniu. Na co ja wtedy reagowałam bardzo alergicznie, bo uważałam, że ja już tą dobrą nowinę poznałam dawno temu i ja to wszystko wiem.
Co ty mi tu opowiadasz nowego? Tak. To wcale nie jest nowe dla mnie.
Dokładnie. Ale Radek wtedy zadawał mi takie pytania związane z głębszym rozumieniem tego, po co Jezus umarł na krzyżu za mnie. Czy rzeczywiście jestem obmyta krwią Jego i czy mam pewność swojego zbawienia? I tutaj nasze drogi rzeczywiście się rozeszły, bo okazało się, że ja nie miałam ani pewności tego, gdzie spędzę wieczność. Miałam poczucie swojej grzeszności i tak naprawdę dalej nie wiedziałam, co z tym zrobić. I Radek właśnie dokładał starania, żeby pokazywać mi, jakie są konsekwencje nawrócenia, że wtedy nie będę potrzebowała spowiedzi, do której ciągle chodziłam, jeżeli uwierzę w to, że Jezus rzeczywiście raz na zawsze zmazał mój dług. No i tak kawałek po kawałku po prostu tłumaczył mi Ewangelię. Także no, jestem bardzo wdzięczna, że był wytrwały, bo trwało to około roku czasu, zanim załapałam, że jeszcze nie jestem wierzącą osobą.
No, ja poznałem Cię właściwie zaraz przed Twoim nawróceniem, także wdzięczność do naszego przyjaciela Radka podzielimy. No i doszło do tego dnia, kiedy coś stało się na stołówce studenckiej UMCS nad talerzem zupy. Jaka to była zupa? Wydaje mi się, że to mówiłaś, że była to ogórkowa, ale...
Może być, już dokładnie nie pamiętam. Wiem tylko, że wtedy doświadczyłam tego, że Radek skonfrontował mnie w końcu z tą prawdą, jak patrzy na mnie Bóg. Że do tej pory zawsze porównywałam się z innymi ludźmi i na tle innych ludzi wychodziłam bardzo dobrze, że prowadziłam moralne dosyć życie. Na zewnątrz nie było widać, że coś jest nie tak. Ja jedynie znałam swoje wnętrze i wiedziałam, ile rzeczy ukrywam przed ludźmi, żeby to nie wyszło. Natomiast Radek pokazał mi, co myśli o moich grzechach Bóg i że On tak naprawdę się na mnie gniewa z powodu moich grzechów i że zasługuje na Jego gniew. Także ta prawda była mi absolutnie niezbędnie potrzebna, żebym przestała usprawiedliwiać sama siebie, że jestem dobrą osobą, że właściwie lepszą od innych, tylko żeby mi pokazał, że jestem dokładnie tak samo zła jak każdy inny i dokładnie tak jak każdy potrzebuje oczyszczenia, uświęcenia, że sama sobie nie poradzę ze swoimi grzechami. Także to się stało na stołówce w 94 roku. To było przed zakończeniem roku akademickiego.
I rzeczywiście nad talerzem z zupą, do tego powracam, bo to takie piękne, że człowiek może zostać chrześcijaninem nad talerzem z zupą na stołówce.
Każde miejsce jest dobre. Najważniejsze dla mnie było to, że to przynaglenie, że muszę to zrobić szybko, bo nie wiem, co będzie jutro, nie wiem, czy będę żyła, a to, co wiem już dziś o sobie, że jestem w oczach Boga grzeszną osobą i niezbędnie potrzebuję Jezusa Chrystusa, który po to przyszedł, żeby odebrać mi karę za te moje grzechy, to właśnie to zrobiłam wtedy od razu. Pomodliłam się do Niego i wiem, że wtedy rzeczywiście przebaczył mi wszystkie moje grzechy.
No tak, te same zmagania targały nami. Minął 2 lata wcześniej. Wiedziałem też, że muszę to zrobić, że nie mogę czekać, a z drugiej strony... Coś Cię powstrzymywało przed tą decyzją? Miałaś wątpliwości?
Nie miałam żadnych wątpliwości. Gdy zrozumiałam dokładnie, w czym tkwiła ta moja bariera, że ja widziałam siebie o wiele za dobrze. Miałam zbyt dobry obraz siebie i to mi utrudniało przyjście do Jezusa, tak jak grzesznik, który jest chory na śmiertelną chorobę i rzeczywiście nikt nie może mu pomóc, tylko Jezus ma tą jedną pigułkę, która ratuje człowieka przed piekłem. Dlatego wtedy, gdy to zrozumiałam, nie miałam już żadnych obiekcji. Nawet nie myślałam wtedy o rodzinie, mimo że oni mnie mieli rzeczywiście za najbardziej katolicką osobę w rodzinie, bo mówię, no nikt nie praktykował tak jak ja, nie chodził tak często do kościoła, nie przejmował się tak bardzo duchowymi rzeczami. Także nawet wtedy nie myślałam o rodzicach. Wiedziałam, że pierwszym moim krokiem po nawróceniu będzie to, że będę chciała być z grupą wierzących, czyli przystąpić do ludzi, którzy wierzą w ten sam sposób i że podejdę do chrztu. Także niestety nawet bez wiedzy rodziców wtedy przyjęłam chrzest w Iłży na obozie. To było chyba ze 2 miesiące po nawróceniu. I co ciekawe, wtedy też poznałam swoją przyszłą teściową, nie wiedząc, że ona nie ubędzie.
Którą to ja zanurzałem.
No to jesteś niedaleko Maryśki. Dlaczego tutaj nie przywiodłaś?
Szłam za tobą.
To dlaczego ja tutaj przyszedłem?
No jesteśmy pod Wydziałem Filozofii. Rzeczywiście trafiłam na te studia, bo szukałam odpowiedzi na pytanie, jak żyć i gdzie znaleźć szczęście. Także miałam nadzieję, że ta wielość koncepcji, które ludzie stworzyli, że któraś z nich będzie pasowała na moją miarę. I rzeczywiście no, byłam zachwycona bólem istnienia, który pokazywali egzystencjaliści. Wydawało mi się to bardzo głębokie. Albo taką spójnością życia Sokratesa, który za swoje poglądy oddał życie, bo wolał to niż pójść na kompromis z prawdą. I to było dla mnie bardzo atrakcyjne, bardzo pociągające. Wydawało mi się, że filozofia jest czymś bogatszym i głębszym niż religia. Dlatego z zapałem studiowałam i no, poszukiwałam tej swojej drogi. Było to dla mnie trochę jak taki suto zastawiony stół, z którego można sobie wybrać coś, co będzie akuratne dla mnie. Ale był też relatywizm, czyli nie było tam mowy o prawdzie obiektywnej i właściwie wtedy ten relatywizm wydawał mi się bardziej wyszukaną rzeczą niż taka prosta, zero-jedynkowa wymowa Biblii, gdzie wszystko jest tak prosto ujęte, co jest dobre, co złe, co jest prawdą, co kłamstwem. A tutaj wydawało mi się, że człowiek po prostu ze swoją naturą może wylawirować łatwiej wśród, no, w życiu poradzić sobie, że będzie po prostu zmienny i to go jakoś utrzyma na powierzchni. No jedyny problem, jaki miałam, dotyczył tego, że nie znajdowałam, pomimo tych różnych koncepcji filozoficznych, które poznawałam, to nie znajdowałam odpowiedzi na to najgłębsze pytanie, co zrobić z poczuciem grzechu, że ciągle czuję się winna przed Bogiem. Także to był mój problem.
Suty stół, ale za bardzo nie pojadłaś.
Można tak powiedzieć. Chociaż myślę, że ostatecznie znalazłam to, czego naprawdę szukałam, mimo że no, w filozofii pojawił się ten absolut, który zastępuje Boga. Problem tylko w tym, że ten absolut jest taką bezosobową siłą, jakimś rozumem wszechświata, który tak naprawdę nie daje odpowiedzi na najgłębsze pytania czy problemy człowieka. Przed nim też trudno być odpowiedzialnym, dlatego gdy w końcu zrozumiałam, na czym polega znaczenie ofiary Jezusa, to zrozumiałam, że ja właśnie tego szukałam, prawdziwego, żywego Boga, z którym można wejść w prawdziwy kontakt, który z czasem stał się moim tatusiem. Także właśnie zyskałam Boga, który stał się bliski, ale jednocześnie jest Stwórcą, Bogiem Wszechświata, który panuje nad wszystkim, również nad moim marnym życiem. Także myślę, że dzięki temu, że tutaj się znalazłam, no to poznałam Radka, a dzięki Radkowi usłyszałam Ewangelię, także jestem mu wdzięczna i cieszę się, że również te studia miały miejsce w moim życiu.
No dobrze, no nawróciłaś się. Co się zmieniło?
No myślę, że największą zmianą było to, że w końcu doświadczyłam tego, że to nie jest udawane, to nie jest pozorne życie, to, które daje Jezus Chrystus, tylko to jest prawdziwa, realna zmiana, że z grzesznika stałam się uświęconą osobą, i że Bóg patrzy na mnie już w sposób zupełnie inny, że On mi wybaczył i mnie kocha i już nigdy nie wypisze mnie ze swojej rodziny. Także to dla mnie było chyba najwspanialsze, co zyskałam. Taką spójność życia, że wiedziałam, że Bóg nie patrzy na pozory, tylko głęboko zna moje serce i pomimo tego, że mnie zna, to umarł za moje grzechy, po to, żebym ja nie musiała płacić kary za nie w piekle. Także wielka radość, pokój z Bogiem, no i wieczność z Nim, gdy skończę życie tutaj. Także zyskałam bardzo dużo. Byłam gorliwą katoliczką, ale moje życie było puste. Żyłam w pozornym kościele, wierząc w fałszywego Boga, mając podwójną moralność. Ale poznałam Jezusa Chrystusa. On mnie nie ulepszył, On mnie ożywił. Byłam martwa z powodu moich grzechów, a On dał mi życie wieczne. Chwała Jezusowi!
Co lubiłaś to robić?
No wiesz co, jak byłam dzieckiem, to z dziadkiem przychodziłam i tutaj był jedyny taki fotograf w parku, który robił zdjęcia. Co roku nam robił. Także mam plejadę zdjęć, jak wzrastałam. Ale potem już, gdy byłam nastolatką, to chętnie przychodziłam, żeby pisać. Brałam sobie zeszyt pisałam różne wynurzenia dotyczące swojego wnętrza. Także taką głęboką analizę siebie przeprowadzałam i w sumie były to całkiem ciekawe odkrycia na tamten czas.
Tu kiedyś były foki.
Były. Jeszcze pamiętam, jak tutaj była taka wyspa i co i róż te foki wychodziły.
Byłem z tobą na randce.
No, tak. Nie? Tak było.
Były foki.
Ale nadal jest bardzo pięknie, także fajnie.